Tomasz Olszewski, dzień dobry. 8 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Katarzyno, na pierwszego zimnego ogrodnika jadłem pierwszą w tym roku sałatę mix prosto z ogrodu. Bez żadnej folii, bez niczego. Wczoraj powtórzyłem ten wyczyn. Co to się stało, że nawet ogrodnicy zimni stali się ciepli?
No właśnie, teraz tutaj też miałam takie pytania. Ja no w tym roku już, tak jak Państwu mówiłam wcześniej, raczej nie spodziewaliśmy się tej zimnej ogrodniczki Zośki, zimnej Zośki czy zimnych ogrodników.
Gorąca pani Zofia się
tak,
nam szykuje.
No nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Oczywiście my się cieszymy, bo i plony będą większe. Dokładnie,
ale
i już
jak
mamy
był,
plony.
To się bałem i pomyślałem, że trzeba sadzić tę bardziej postrzępioną i karbowaną, to gradowi trudniej wcelować.
Może. Przede wszystkim to jest teraz zmiana klimatu, prawda? Ja z tej strony właśnie myślę, że może nie należy się śmiać, ale właśnie płakać. Nadchodzą zupełnie inne czasy dla nas ogrodników. Tak jak Państwu już mówiłam tutaj od kilku dobrych lat, coraz ciężej jest kierować się jakimiś takimi starymi przysłowiami, że coś tam, bo zimna Zośka, to sadzimy po 15. I to tak jest w całej Europie, to nie jest tylko w Polsce. W Anglii też tak zawsze się przyjmowało, że do 15 maja należy czekać z wysadzaniem wszystkich roślin, które są wrażliwe na niskie temperatury. Inne różne przysłowia też raczej niestety, ale pójdą do tak zwanego śmietnika, jeżeli chodzi o jakieś takie zależności pomiędzy pogodą, a pomiędzy tym, co kiedy mamy robić w ogrodzie. No niestety, taka jest prawda. To zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie klimatu, to jest coś, co się dzieje naprawdę i jeżeli ktoś jeszcze w to nie wierzy, to już naprawdę niech uwierzy, bo to jest normalne, że to się dzieje. Co my jako ogrodnicy możemy zrobić? My musimy całkowicie zmienić swoje podejście do ogrodów i do ogrodnictwa. To jest bardzo ważne. I to zaczyna coraz częściej wychodzić podczas na przykład moich warsztatów, podczas spotkań z ludźmi. Też właśnie więcej, coraz takich publikacji się pokazuje, więcej ludzi zajmuje się takim tematem, jest więcej prowadzonych badań, eksperymentów na uniwersytetach w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy w Holandii. To jest bardzo ważne. Musimy niestety się dopasować po to, żeby po prostu przeżyć. Nie po to, żeby komuś zrobić przyjemność, tylko po to, żeby nam było o wiele łatwiej. I to jest dobre pytanie. Jak się przygotować na takie dziwne anomalie pogodowe, jak grad o tej porze roku. Grad o tej porze roku jeszcze jest okej, okay, ale grad może być w lipcu. To się zdarza i to się zdarzyło w zeszłym roku chyba, czy 2 lata temu. To jest naprawdę coś, co może bardzo zniszczyć nasze plony. Ja Państwu powiem, że na przykład...
Czyli takich, lepiej ten grad teraz, tak?
Nie ma takiej
narzekać,
zależności,
bo
nie
on
wydaje
jeszcze
mi się.
Takiej krzywdy nie wyrządzi,
ale nie ma takiej
później.
Zależności, Panie Tomaszu. Grad może być i teraz, i za miesiąc, i za dwa. Nie ma takiej zależności. Trzeba być
z moich obserwacji wynika, że te gorące masy powietrza, które pokonują latem Tatry, a kiedyś ich nie pokonywały, przepływają mniej więcej do centralnej Polski i tam się zderzają z tymi chłodniejszymi i wtedy mamy te
tak, u nas właśnie jest takie miejsce,
ale to się przesunęło właśnie coraz bardziej na północ się przesuwa, czyli do nas idzie, nazwijmy to wprost.
Tak, i co teraz my możemy zrobić? Między innymi, tego jest dużo, tak, to też będę na pewno, może taki jakiś jeden program poświęcimy na to, bo to jest ciekawa w ogóle, to jest ciekawe zapytanie, ciekawa
nasze
kwestia.
Nasze folie, nasze szklarnie zbudowane.
Tak, to znaczy może nie szklarnie, ale na pewno, jeżeli chcecie Państwo uprawiać właśnie sałaty, jakieś takie plony, które mogą w ogóle warzywa, które to wszystkie plony mogą zniszczone, ucierpieć, tak, podczas jakiegoś gradobicia, podczas letnich miesięcy, to na przykład bardzo, bardzo fajnie działają właśnie te zniesione rabaty, czyli takie rabaty warzywne w skrzyniach. Ja mam takie rabaty u siebie i one faktycznie świetnie zdają egzamin, jeżeli chodzi o takie przykrywanie przed czy gradobiciem, czy przed po prostu chłodnymi, dziwnymi temperaturami, bo kto powiedział, że nagle w lipcu nie może być chłodno nagle, tak? No kto powiedział teraz tak naprawdę? Już teraz wszystkiego możemy się spodziewać. Także właśnie takie rabaty wzniesione, takie skrzynie, które na przykład ja zawsze polecam Państwu, żeby budować na szerokość 1,2 metra, bo to jest taka fajna szerokość, optymalna i wtedy łatwo jest z każdej strony do środka tej rabaty się dostać. Długość to już zależy od Państwa ogrodów, ile macie tam tego miejsca. Wysokość. Jeżeli nie macie problemów ze schylaniem się, nie macie problemów z krzyżem, czy nie jesteście w jakiś sposób, nie macie jakiegoś potrzeby na przykład poruszania się w wózku inwalidzkim, to wtedy naprawdę nie warto tych rabat budować wyższych niż na jedną deskę. A ta jedna deska to jest około 20 centymetrów. Tak? Także takiej wielkości rabaty wzniesione. Wiadomo, z czego zbudować, to jest inna sprawa. Można budować z drewna. My u siebie mamy z drewna modrzewiowego takie deski na szerokość 5 centymetrów, więc one wydaje mi się, że spokojnie 20 lat wytrzymają bez żadnego problemu, one już są w ziemi, że tak powiem. One nie są tak naprawdę w ziemi, tylko one stoją tak jakby na ziemi, one nie są zakopane. Już są na tej ziemi przez jakieś 6-7 lat i na razie żadnego śladu gnicia nie widać, dlatego, bo modrzew ma to do siebie, tak jak i dąb, tylko oczywiście dąb zazwyczaj jest droższy materiałem. Mają to do siebie, że modrzew ma dużo swoich własnych takich soków, olejów, które sam siebie, że tak powiem, konserwuje, więc nie trzeba tego ani żadną chemią malować, więc ten ogród naprawdę może być prawdziwie ekologiczny i taki przyjazny dla natury, poza tym też dla nas, bo skoro mamy uprawiać warzywa, to naprawdę nie warto tego jeszcze czymś malować, jakąś chemią. I także w ten sposób, jeżeli zorganizujemy sobie ogródek warzywny, to te rabaty można potem bardzo, bardzo łatwo przykrywać różnymi materiałami, czy agrowłókniną, czy są teraz takie siatki fajne, cieniutkie siatki, prawie jak firanka, ale to są siatki nie z nylonu, tylko tak jakby z plastiku, bardzo cieniutkiego plastiku. One też czasami się mówi, prawda, plastik nieekologiczny, jak najbardziej, ale one wystarczają na tyle sezonów, na tyle lat. My swoje używamy te siatki przez 10 lat, 15, także to czasami to jest bardziej ekologiczne zakupienie jakiegoś produktu plastikowego, który nam starcza na wiele więcej lat niż jakiegoś tam produktu, powiedzmy, ekologicznego, który się zaraz sypnie po 2 tygodniach, dlatego, bo jest zrobiony z czegoś, co się, że tak powiem, rozkłada.
Ekologia staje się bardzo wątpliwa, prawda, bo jeżeli coś jest teoretycznie jednorazowe i rzekomo ekologiczne, ale przecież proces produkcji jest mniej
Dokładnie.
Ekologiczny, więc tak naprawdę
tak.
To trwała rzecz, mimo tego, że raz zainwestowano czas, nazwijmy to, i technologię, ale służy przez lata, a nie co chwilę zmieniamy.
Tak, i tutaj taka myśl też, panie Tomaszu, że warto samemu też zastanawiać się, co jest dobre dla naszej planety, a co nie, bo czasami, tak jak pan mówi, coś, co jest...
Ludzkość jest niedobra dla naszej planety.
No to już, ale tego, na to już nic nie poradzimy, musimy się walczyć z tym, co mamy już teraz i się jakoś tym żyć.
No to właśnie na przykład korzystając z tego, że słuchają nas osoby, które naturze się przyglądają z sympatią. Może nauczcie państwo swoje dzieci, ale także do osób. Ja widzę osoby, które nie są w stanie zgnieść plastikowej butelki po napoju i wrzucają takie pełne. Tak samo puszki. No przecież
ale
to
przede
się
wszystkim butelki, przede wszystkim należy.
Miejsca.
Wydaje mi się, że ważniejsze od tego, czy to będzie zgniecione, czy nie, ważniejsze jest, żeby ta butelka nie była zakręcona. Ta butelka musi być bez nakrętki.
Mieliśmy tutaj ostatnio spór, bo jedna z gmin wydała takie instrukcje i tutaj nasz kolega radiowy, który powiedział, mówi, dlaczego zakręcasz butelkę? No bo tak napisane, ja mówię, to jest nieprawda, bo wtedy w środku lękną się bakterie, nawet tak, że mogą się zająć beztlenowe. To jest niebezpieczne przecież.
Po pierwsze niebezpieczne, a po drugie, no to jest, no ile to
nakrętki
miejsca zabiera?
Nakrętki zbieramy osobno, bo są osoby, które z przyjemnością te nakrętki przekazują dalej na różne zbiórki, a potem jest na to przykład wózek inwalidzki.
Wydaje mi się, że to, że te właśnie wszystkie projekty, żeby zbierać nakrętki na wózek inwalidzki czy na jakiś inny sprzęt, właśnie też są między innymi podyktowane przez jakąś bardzo mądrą osobę, która wie, że te nakrętki tak czy siak trzeba z tych butelek odkręcać. I to może być po prostu takim fajnym napędem dla nas.
Widzieliśmy, jak się jeszcze te nakrętki, a może nie wszyscy widzieliśmy, jak się je później przetwarza, że one później znów przemieniają się w ten tam, nazwijmy to, materiał do produkcji następnej.
No, mam nadzieję, że w ogóle wszystko przerabiają, ale z tym używaniem jednorazowych rzeczy, i to w ogrodzie też się sprawdza. Na przykład ostatnio podczas warsztatów, teraz w sobotę mieliśmy warsztaty praktyczne ogrodnik w Warszawie, i jeden pan się mnie zapytał, czy te multipalety, czyli takie paletki, w których żeśmy wysiewali nasiona, czy to jest ekologiczne, bo to jest przecież plastikowe. A prawda jest taka, że te multiplaty nam starczają na wiele, wiele lat. One, wiadomo, że nie kupuje się takich cienkich, najtańszych, bo one faktycznie też się rozpadną. Ale takie dobre multiplaty, takie to się nazywa wielodoniczki również, to ma dużo różnych nazw, to jeżeli jest dobrej jakości, to starcza na 10 lat. Naprawdę. A takie ekologiczne, które kupujemy, one są, to jest fajny pomysł, ale niestety nie sprawdza się. W doświadczenia wiem, że one potem bardzo szybko przesychają. Potem, żeby to porządnie nawodnić, wkłada się do jakiejś, powiedzmy, miseczki z wodą na jakiś dłuższy czas. To potem ten papier nam się całkowicie rozpuszcza i mamy więcej problemu z tym niż z czymkolwiek innym. A tak jak mówię, używamy i kupujemy tego rok po roku cały czas. Lepiej by było, żebyśmy kupowali do ogrodu coś, co nam starcza na wiele, wiele lat, zamiast cały czas to kupować. Dlatego o wiele lepiej kupować droższe narzędzia, droższe sekatory, no wszystko droższe, nawet droższe nasiona, szczerze mówiąc, tylko żeby były lepszej jakości. Bo tak jak się mówi, nie stać nas na to, żeby kupować tanie.
Tanie mięso psy jedzą, mówił mój ojciec, ale ponieważ teraz wiele osób nie je mięsa, to możemy to...
Ja nie wiem, mój pies nawet sera nie chce jeść.
Po pierwsze nie używać, a po drugie to przecież psu nie damy niedobrego mięsa.
Pies mi droższe jedzenie niż ja, tak szczerze mówiąc, mój.
Pani Katarzyno, wiosna w ogrodzie, 16. ogólnopolska wystawa ogrodnicza połączona z kiermaszem, to już tuż.
Tak.
18, 19, 20 maja Pomorskie Centrum Hurtowe Renk. Zapraszają, będzie kiermasz, tam są cuda na kiju, to znaczy i bez kija można przyjść i wiem, że bardzo wiele osób korzysta z okazji do tego, aby dokonać sporych zakupów i upięknić, upiększyć swój ogród, a ja mam dla Państwa zaproszenia, co prawda tam, o ile pamiętam, wstęp jest chyba bezpłatny, ale te zaproszenia pozwalają na bezpłatny wjazd.
A właśnie o tym chciałam powiedzieć, bo tam jest parking płatny i to wydaje mi się, że jest ważne.
Tak, i tutaj mamy takie zaproszenia, które pozwalają na to, że będzie można tam samochodem wjechać, a jeżeli ktoś z Państwa planuje jakieś zakupy, jakąś większą inwestycję w ogrodnictwo, no to warto przyjechać samochodem, być może nawet z małą przyczepką.
Tak, zresztą to wiadomo, jak się widzi, jak ludzie wyjeżdżają, prawda, jacy załadowani. Ale faktycznie to są teraz te targi wiosna w ogrodzie w najbliższy weekend, dlatego, bo już tak jak mówiliśmy przed chwilą z panem Tomaszem,
która okazała się gorącą Zofią.
Dokładnie, to jest taki okres dla ogrodnika bardzo ważny, bo nagle szybko na start i możemy wysadzać do ogrodu wszystkie rośliny, które nie boją się mrozów, więc kupujemy sadzonki pomidorów, sadzonki ogórków, papryk, oczywiście sadzonki roślin kwitnących do doniczek, pelargonii, petunii, wiele jest teraz odmian. Także na pewno tam tego nie zabraknie dużo różnych różności. Pogoda chyba też będzie sprzyjała, także mam nadzieję, że ten weekend fantastycznie wypali.
To od razu powiem, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby takie zaproszenie dostać na to, żeby wjechać sobie samochodem, wiosna w ogrodzie, 18, 19, 20 maja, w piątek, czyli 18, od 14 do 18. To ważne, żeby za rano się tam nie wybrać. A w sobotę i niedzielę od 10 do 18. Ogólnopolska wystawa ogrodnicza połączona z kiermaszem. Po raz 16 już osowa i zaproszenia, żeby jechać samochodem. 603 06 06 06. To ja proponuję, żebyśmy wiedzieli, że to o to chodzi. To na przykład chociażby hasło wiosna.
Dobrze.
A ja będę potem odpisywał i zapraszał po odbiór tych zaproszeń w Radiu Gdańsk, ale od pytań pani Katarzyna nam wpada w ilościach hurtowych.
No właśnie, ja tutaj chciałam po dzisiaj troszeczkę o tych pomidorkach jeszcze, bo na pewno, tak jak mówiłam przed chwileczką, to jest ten czas, że wszystko
ale
można...
Ale jest coś pilniejszego.
Jeszcze coś
naprawdę
jest
coś pilniejszego, ponieważ wywołany pani, że tak powiem, ingerencją, słusznie rozumianą. Pani Beata napisała tak: witam ulubionych prowadzących w ulubionym programie. Mnóstwo pytań. Pani Kasiu, zrobiłam pyszny syrop z mniszka według pani recepty, super, ale czy po dodaniu cytryny, pomarańczy trzeba miksturę zagotować?
Ja powiem, jak ja to robiłam, bo faktycznie tam w tym przepisie zabrakło tam w pewnym momencie tej cytryny. Ona była, a potem znikła, ja wiem. Ja zrobiłam tak i zrobiłam już dwa razy te mniszki, bo one jeszcze zdążyłam, bo one teraz już przekwitły. W ogóle wszystko w tym roku strasznie szybko przekwita, ale tak szybko, ja wiem, że ja jestem gaduła, ale jeszcze muszę się z państwem podzielić tym, że ja teraz, tak jak mówiłam, byłam w Warszawie w sobotę i oni mają przekichane, bo u nich już bzy przekwitły. O jabłonkach kwitnących to już nie ma w ogóle wspomnień.
Przekichane to mają alergicy.
To
wszystko pylili.
Tak, no się, chyba zaczęło się, prawda? Alergicy na drzewa już przestali, a naprawdę
zaczęły.
Zaczęli.
I wszystko się unosi w powietrzu, jeszcze latają różne takie.
Tak, u mnie w domu to za jeden po drugim. Najpierw na wiosnę jedno, potem drugie, także to jesteśmy ogrodnicy, ale alergicy. Oprócz mnie oczywiście. Także cieszmy się z tego, że u nas może troszkę później, ale dopiero teraz to wszystko kwitnie, ale niestety mniszek faktycznie kończy swój pierwszy rzut. On jeszcze raz w tym roku zakwitnie. Można jeszcze z niego skorzystać. Wprawdzie może w tych późniejszych miesiącach lata on będzie miał takie czarne, malutkie robaleczki na sobie. No ale to też, jejku, no jak ktoś bardzo chce, to robaczki sobie albo strąci przy zbieraniu, albo po prostu one potem wypłyną i się przecedzą i po prostu zrobimy sobie, może przy okazji, z protein robaczkowych. O, robaczki są też zdrowe.
Weganie zatkali uszy pszczelim woskiem. Nie, pszczelim nie.
Ja tak zrobiłam. Ja wzięłam 500 tych kwiatuszków mniszka lekarskiego. Wzięłam 3 litry wody, 3 kilogramy cukru. Zagotowałam, to znaczy podgrzałam mocno wodę, do tej wody wsypałam ten cukier, czyli 3 litry wody, do wody 3 kilogramy cukru. Zmieszałam to, aż ten cukier się rozpuści i wyłączyłam. Także nie gotowałam tego z niczym w środku, oprócz cukru. Do takiego syropu wrzuciłam te wszystkie kwiaty mniszka. Do tego podkroiłam w cieniutkie plasterki cytrynę i pomarańcze. W cieniutkie plasterki dlatego, żeby jak najwięcej z tego potem tam powychodziło i zostało, prawda, w tej miksturze. I to wrzuciłam do środka, zamieszałam, odstawiłam na bok na, przyznam się teraz bez bicia, zamiast na 2 dni, to odstawiłam na 3 dni, bo tak jak mówię, w sobotę nie mogłam tego zrobić, bo byłam w Warszawie, ale nic się nie stało. Wczoraj sobie ten cały garnek z tą całą miksturą, ze wszystkim, i nie dodawałam tylko soku z cytryny, ale po prostu całą cytrynę pocięłam, tak jak mówię, w cieniutkie kawałeczki, bo on wtedy jest bardziej aromatyczny, bo sam w sobie mniszek... to taki trochę, wiecie, może jest troszkę mdły, szczególnie z taką ilością cukru. Więc później to wszystko postawiłam na gaz, zagotowałam i w momencie, jak to się zagotowało, to ja to wyłączyłam i przecedzałam i od razu wlewałam do słoików, zakręcałam do gór nogami i teraz te słoiki sobie tam nadal stoją w kuchni i dzisiaj prawdopodobnie pójdą już do spiżarni. Jeden oczywiście słoik sobie zostawiliśmy, żeby na bieżąco moje dziecko mogło już być tym faszerowane, ale to jest bardzo słodkie, naprawdę na taką dosyć dużą szklankę, prawie tam powiedzmy jakieś 300-400 ml wystarczy jedna łyżeczka albo półtorej łyżeczki. To jest naprawdę bardzo, bardzo słodkie i to jest przepyszne, że do tego dodać wodę mineralną, żeby to była taka bardziej lemoniada, do tego wrzucić kilka listków mięty, no full wypas, a takie zdrowe. Ale teraz to już o pomniszkach zapominamy po troszeczku i myślimy o bzie czarnym.
Czy do gnojówki z żywokostu dalej, pani Beata, dobrze jest dać kwiaty?
Można dać, nie ma problemu. No, bo to każda, cała część, cała roślina jest zdrowa, a najzdrowszy jest korzeń.
Właśnie obcinam forsycję pędy poniżej przekwitłych kwiatów. Na jednym krzewie zostały wyższe ode mnie proste pędy. Czy je skrócić?
Ja bym nie skrócała, bo to będzie głupio wyglądało. Najlepiej tak przyciąć, tak jak pani robi, nie w jakąś tam kulkę, tylko właśnie, żeby niektóre pędy były normalne, takie jak wyrosły naturalnie, a resztę do krótkiego.
Więcej pytań za tydzień. Pozdrawiam cię, pani Beata.
Dobrze, dziękujemy, czekamy.
To teraz może te zaległości, bo to nie wiedziałam, czy to trzeba właśnie gotować, czy to nie jest bardzo pilne z tym gotowaniem.
To znaczy, długo nie gotowałabym, bo to jest w ogóle taka kwestia, nie wiem, czy mówiliśmy o tym ostatnio, chyba mówiliśmy też o tym ostatnio w radiu, bo to jest ważne. Ja też nie wiedziałam, też musiałam zadzwonić w zeszłym tygodniu, porozmawiać z koleżanką, jak to tam robią inni ludzie. Wiadomo, że w tych wszystkich takich zdrowych syropach czy jakichś innych rzeczach, ważne jest to, żeby to jak najkrócej gotować. Bo wtedy im się dłużej gotuje, tym się więcej zabija wszystkiego, co jest tam wartościowe. Dlatego ja ten syrop tylko i wyłącznie zagotowałam przez chwileczkę, żeby po prostu była, to potem się zawekowało i tyle. Ale w ten sposób dostaniemy syrop, który jest super. Jeżeli państwo chcecie otrzymać miodek z mniszka, no to wiadomo, że będziecie musieli to gotować, no ale wtedy nie wiem, tak szczerze mówiąc, czy będzie tak dużo wartości w tym mniszku, jak przy szybkim zagotowaniu. Też to zabije na pewno coś. Ale gdybyście państwo w ogóle nie chcieli tego mniszka gotować, macie na przykład dużą zamrażarkę, to by było jeszcze lepiej. Ja tak robię z syropem z kwiatów czarnego bzu. Ja nie gotuję, nie pasteryzuję, bo on potem też jest taki trochę niezasmaczny, szczerze mówiąc. Znaczy jest okej, ale jest taki mocny trochę. Tam niektórzy mówią, że troszeczkę jak siuśki kocie to smakuje. Tak już musiałam państwu powiedzieć dokładnie, żebyście wiedzieli, o co chodzi.
No, widać są smakorze.
Ale na przykład jeżeli macie zamrażarnik, to wtedy ten mniszek po tych 24 godzinach przecedzić, rozlać do plastikowych butelek i to pomrozić. I to wtedy będzie na pewno najbardziej wartościowe. Dobrze, już. Ja już, panie Tomaszu, ja wiem, że jestem niegrzeczna.
Nie, no bardzo, przecież o to chodzi dokładnie, żeby powiedzieć szczegółowo, no bo czasami ktoś usłyszy, znaczy nie dosłyszy. A tutaj, że w sklepie można dostać mączkę kostną w cenie 10 zł za 1,5 kg w innym sklepie.
Na mączkę kostną. Tak. To znaczy, no tak, powiedzmy od początku sobie
wariantach.
Prawdę. Mączka że to
kostna.
Nie jest żadna mączka kostka, co jest, o czym my mówiliśmy dotychczas, tak? To się nazywa mączka kostna, w tym sklepie na ly, ale to nie jest mączka kostna, tylko jak państwo na pewno zauważyliście, ci co kupili, to jest, są zmielone rogi, kopyta, racice,
tak, to
takie
jest zupełnie
zewnętrzne
inna,
części.
Bo to, co tutaj nam ktoś przysłał, to się nazywa nawóz organiczny, mączka kostna, wzmacnia korzenie, długo działa, w innym sklepie 10 zł, 1,5 kg.
Dobrze, tylko ja muszę to zobaczyć. Zanim ja państwu to w jakikolwiek sposób polecę, ja musiałabym
wzmacnia korzenie, długo działa, tak
dobrze,
jak powiedziałem.
To wszystko mnie interesuje. Mnie interesuje.
I bukszpany takie bardzo zielone na okładce są.
No. To mnie już jeszcze bardziej nie interesuje. Interesuje mnie tylko i wyłącznie, jaki jest skład. Także jeżeli państwo jesteście w sklepie, macie przed oczami taką mączkę kostną.
Granulat to jest.
Granulat.
To jest zupełnie coś innego niż to.
I jeżeli, proszę poczytać z tyłu, ile tak naprawdę tam tego jest, tak? To jest bardzo ważne. Proszę zobaczyć. We wszystkich nawozach ekologicznych, niby ekologicznych, czy naturalnych, niby naturalnych, musimy uważać, bo wiadomo, to tak jak jest z tymi świeżymi jajami wiejskimi, tak? No wiadomo, że kurcze jaja są świeże, a nie są zepsute. Tutaj też często producenci używają napis naturalne nawozy, ale tak naprawdę zobaczmy, co jest z tyłu napisane, bo bardzo często się zdarza, że tego naturalnego tam jest 40%, 60%, nawet 80%.
Ja wiem, że społeczeństwo nie powinno wiedzieć, z czego robi się parówki, o tym mówił już Bismarck, ale ja kiedyś, bo mama mnie prosiła zawsze o cielęce parówki, mówiłem konkretne. I jak zobaczyłem, że parówki z cielęciną, cielęcina 1%.
1%, no to już musiał po naprawdę jakiś kiepski
sklep. Ale mięsa było aż 20, Nie, będę wymieniał znanej nazwy, pani Kasiu. Nie
to znaczy,
będę, bo
ja
mi przegryzał
aortę. Tak, o tych parówkach. Ja tych parówek nie jem, dlatego, bo wiem, że mają zły PR i tak dalej. Poza tym takich prawdziwych parówek tu już nie ma.
Dziś prawdziwych parówek już nie ma.
Dokładnie. Moja koleżanka zawsze powtarza, że takie porządne parówki z kościerzyny, to tamtego mięsa to było mało, tak naprawdę. I tam były inne elementy
pamiętamy
zwierząt.
Pamiętamy z filmu Rejs oczywiście, w baranim flaku, chyba z Desy.
No, na pewno to były te z kościerzyny. I tam były inne zdrowe części zwierząt, które potrzebne są człowiekowi. Także może z tym mięsem nie przesadzajmy.
Mnóstwo pytań, na które odpowiedź po krótkiej przerwie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Satysfakcji z pracy w ogrodzie życzy partner audycji RENK, organizator majowej wystawy ogrodniczej Wiosna w Ogrodzie, Gdańsk, Wodnika 50.
Katarzyna Bellingham w studiu Radio Gdańsk. Oczywiście jak zawsze w poniedziałek po godzinie 11. Ja tutaj pieczołowicie wybieram wśród SMS-ów te z hasłem Wiosna, żeby wysłać
no, widzę,
państwu
widzę.
Zaproszenia.
Cały czas pan notuje.
Potwierdzenie SMS-em z zaproszenia. No bo problem polega na tym, że jak ktoś nie podaje nawet imienia, jest tylko numer telefonu, to muszę wpisywać cały numer telefonu, żeby...
Czyli prosimy o imię.
Przydałoby się, chociażby łatwiej będzie i szybciej do państwa SMS zwrotny dotrze.
Ja bym chciała, czy ja mogę jeszcze wrócić do tych mączek?
Ależ proszę uprzejmie.
Dlatego, bo tutaj taka była wiadomość, prawda, na początku programu o tym, że w Polsce ma powstać jakaś fabryka mączki rogowej. I takie są duże protesty przeciwko temu.
Rogowej? To chyba rybnej.
Rybnej,
bliżej
przepraszam,
pod
rybnej.
Mm-hmm.
Rybnej, tak.
Śmierdzi. Ona jest potrzebna do produkcji węgorzy, mączka, bo wtedy się robi z niej takie ciasto z tej mączki rybnej i się tak jak na kopytka. I wtedy węgorz. A jak spadnie na ziemię, to flądra. Jak na płasko.
Nie wiem, szczerze mówiąc, węgorzy wcale nie lubię, więc to mnie nie interesuje, ale interesuje mnie to, że ta mączka rybna mogłaby znaleźć zastosowanie w ogrodnictwie i na całym świecie jest używana w ogrodnictwie jako fantastyczny nawóz naturalny, tak?
Chyba do produkcji ryżu, żeby łatwiej potem do suszy, bo będzie naturalnie pachnie zapach ryby.
Nie, nie ma żadnego zapachu ryby, nie ma co panikować, nie przesadzajmy, to jest bardzo, bardzo dobry nawóz i ja tak tobie, tylko sobie tak myślę, że te osoby, którym może zaszkodzić, że, znaczy po prostu przeszkadzać ten zapach, to ja bym chciała, żeby
nie mieszkały
te osoby...
koło fabryki chipsów, bo mój znajomy mieszkał 3 kilometry od niej, co prawda, ale jak wiatr powiatr w odpowiedniej strony, to musiał pod Warszawą sprzedać dom i się
przeprowadzić. To jest problem, oczywiście. Jest bardzo dużo śmierdzących miejsc, tutaj akurat w Gdańsku my dobrze wiemy też o tym, ale ja bym chciała powiedzieć, że jest bardzo dużo zapachów bardzo toksycznych, które, znaczy może nie zapachów, tylko jest bardzo dużo powietrza bardzo toksycznego, którego my w ogóle nie czujemy. Na przykład mieszkając w mieście, mieszkając w centrum Warszawy, mieszkając w centrum Gdańska, pracując w Gdańsku, na przykład przy ulicy Grunwaldzkiej, my sobie nie zdajemy tak naprawdę sprawy, że to jest o wiele bardziej szkodliwe niż wąchanie mączki rybnej. No, nie wiem, ludzie mieszkają jakoś tam w świecie też, tam też mocno, prawda, pachnie.
Zmieniło się.
Ale można się przyzwyczaić, ja nie wiem.
Wielokrotnie przez świecie zauważyłem, że to już nie jest to świecie, co dawniej, bo dawniej to z trudem przejeżdżałem.
Ja po prostu bym chciała, żebyśmy się bardziej zastanowili, dlatego, bo może to jest uciążliwe dla osób, które mieszkają niedaleko, ale na taki większy obraz, taka mączka rybna, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, jeżeli chodzi o to, że to jest nawóz czysty, ekologiczny, to tak naprawdę w porównaniu z produkcją jakichś takich nawozów jakichś, powiedzmy, sztucznych, mineralnych, no to jest o niebo lepsze. Dlatego musimy pomyśleć, czy to jednak nie jest fajna rzecz.
Pani Katarzyna, każdy powie, to jest bardzo fajna rzecz, ale nie koło mojego domu.
To no, ale każdy ma coś koło domu.
To jest po angielsku, jak to jest,
No ale każdy, ja nie wiem, ja na szczęście mieszkam, no walczyłam o to całe życie, żeby mieszkać w środku lasu. Na razie u mnie nie ma nic takiego strasznego, ale też są różne dziwne zapachy, tylko takie też naturalne bardziej, ale sobie z tym żyję. Nie wiem, ja oczywiście nie mogę się wypowiadać, bo nie wiem dokładnie, jak bardzo będzie pachniała tam ta fabryka mączki rogowej. Oczywiście powinni takie rzeczy budować daleko, daleko od ludzi, ale u nas nie ma daleko od ludzi, u nas wszędzie jest blisko.
Blisko to jest do teraz na przykład odpowiedzi na pytanie pani Monikanny, bo ono jest, myślę, bardzo ważne i od razu może się przydać większej liczbie osób. Dzień dobry. Czy można od razu podlewać gnojówką z pokrzyw nowo wsadzone pomidory, ogórki i papryki, czy powinno się odczekać, aż się dobrze zakorzenią, pisze pani Monikanna?
Cześć Monika, pozdrawiam. Powiem szczerze, że oczywiście, tylko że musimy to rozcieńczyć. Każdą gnojówkę możemy używać od razu na rośliny, tylko ona musi być rozcieńczona.
Jak słaba herbatka.
Jak słaba herbatka.
Na kolonie. Pamiętacie państwo kolonie?
Tak, bardzo dobra. W szkole też była pyszna herbata z wiadra nalewana. To musi być rozcieńczone, jeżeli jest powiedzmy taka
piosenka
beczka...
Ja bardzo lubię tę naszą madras, którą socjalna nalewa nam z wiadra.
Madras.
Twardy nadgarstek w głowie luz niebiescy, czyli bluz. Tak o milicji obywatelskiej piał Staszek Zygmunt.
Ja tam właśnie byłam mała, mam sam dobre wspomnienia z tamtych czasów. Beczka powiedzmy 200-litrowa. Jeżeli zrobimy gnojówkę, która jest jeszcze, że tak powiem, świeżynka, jeszcze jej nie rozcieńczaliśmy, nie dolewaliśmy wody, to ja bym powiedziała, że w takiej sytuacji musimy rozcieńczać 1 do 10. Czyli na 10 litrów, na przykład jeżeli mamy konewkę 10-litrową, to wlewamy najpierw 1 litr gnojówki, a potem to zalewamy do końca wodą.
To żeby ktoś miał taki problem, jaki już ma pani Monika Anna, to pytanie pani Ani, a w zasadzie nie wiem, czy to jest pytanie, czy oferta pani Aniu, zaraz proszę o doprecyzowanie. Dzień dobry, u mnie klęska urodzaju pomidorów, chyba miało być urodzaju, bo jest napisane rodzaju pomidorów. Doradźcie, co mam z nimi zrobić, mam do wydania około 40 sztuk. Czy tu chodzi o to, że aż 40 sadzonek musi pani u siebie obsadzić, czy się chce pani pozbyć drogą na przykład wymiany tych 40?
Ja myślę, że pani chce się pozbyć drogą wymiany.
Pani Aniu, to może proszę o uściślenie tego SMS-a. Żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, o co chodzi. Mm-hmm. Dobrze.
To może do tych boróweczek wrócimy?
Ależ no, trzeba
bo to
wreszcie.
Naprawdę trzeba, bo czas leci. My bardzo przepraszamy panią, które przez 2 tygodnie, żeśmy ją zwodzili o tych borówkach amerykańskich, żeśmy mieli mówić. Ja miałam, to moja wina, ja na siebie to biorę całkowicie, nie wina pana Tomasza, ale tym razem dostanie pani odpowiedź ode mnie. Dlatego, bo poszłam do tego mojego jagodnika wreszcie i zobaczyłam, co tam rośnie. Więc tak, pytanie było, o ile dobrze pamiętam, jakie odmiany borówek sadzić, żeby mieć największe plony. I właśnie ja, prawda, panie Tomaszu, czy coś takiego? Ale coś takiego, prawda, było. Bo pytań mamy bardzo dużo i trudno by było może to pytanie teraz znaleźć. Ale ja sobie tak tutaj w głowie, że tak powiem, zakodowałam, że to było to. Więc zacznijmy od początku, bo to jest takie troszeczkę złożone pytanie, jeżeli chodzi o borówkę amerykańską. Przede wszystkim jest odmiana, właśnie to jest ta odmiana, o której myślałam, która jest w moim jagodniku, która faktycznie podobno jest uwielbiana przez hodowców i to jest odmiana Brigida, chyba, zaraz jeszcze sprawdzę tutaj, bo mam zapisane. Brigitta. Odmiana Brigitta i właśnie tej odmiany mam troszkę więcej też u siebie w jagodniku niż innych odmian borówek amerykańskich. Ona charakteryzuje się tym, że ma właśnie szybki, silny wzrost i określana jest mianem najbardziej takiej plonującej i obiecującej odmiany borówki wielkoowocowej, tej amerykańskiej. Także odmiana Brigitta jest polecana jak najbardziej. Tylko pamiętajmy o jednej sprawie. Żeby faktycznie mieć jak największe plony borówki, to może nie zaczynajmy od tego, żeby sadzić tą Brigittę, tylko zacznijmy od tego, żeby sadzić jak najwięcej tej borówki. Dlatego, bo pomimo tego, że to jest roślina, która jest samozapylająca się, więc teoretycznie nawet jeżeli będziemy mieli jedną borówkę czy dwie, to i tak będziemy mieli owoce. Ale żeby tych owoców było więcej, to warto sadzić tych borówek więcej. Czyli im więcej mamy borówek, tym więcej mamy borówek. Tak? Taka jest zależność. Oczywiście, jeżeli na przykład możemy posadzić 10 krzaczków, 10 krzewów borówki, no to posadźmy powiedzmy może 2 Brigitty, a resztę posadźmy jakieś inne. Dlatego, bo to jest fantastyczna sprawa, jeżeli właśnie chodzi o borówkę amerykańską, że jest dużo odmian, które plonują wcześnie, potem średnio, wcześnie, późno i późno. Czyli można tak naprawdę sobie bardzo fajnie rozciągnąć ten cały sezon plonowania borówki. Także widzi pani, to nie tylko chodzi o to, jaką odmianę użyć, ta Brigitta, o której mówiłam, jest bardzo polecana, ale również jak je sadzić, czyli w większych ilościach staramy się sadzić i staramy się sadzić więcej odmian, żeby one plonowały przez dłuższy sezon. Wtedy będziecie mieli tej borówki bardzo, bardzo dużo i ja również, bo ja też czekam na moją borówkę, pięknie w tym roku wszystko rośnie. To też chciałam państwa zachęcić, żebyście się rozejrzeli dookoła siebie. Nawet w Gdańsku w niektórych miejscach są pięknie kwitnące, przepyszne, bujne żywopłoty z głogu. I nie chodzi mi o ten głóg pośredni, odmiana Paul Scarlet, która kwitnie na różowo i bardzo choruje w ostatnich latach. Szczególnie kiepsko wygląda ta odmiana Paul Scarlet posadzona na tym pasku pomiędzy drogami na naszych, na Alei Żołnierzy Wyklętych. W ogóle ta Aleja Żołnierzy Wyklętych to jest naprawdę, jeżeli chodzi o obsadzenia, to jest smutna. Teraz te głogi wyglądają po prostu strasznie. Ale na przykład ja dzisiaj jechałam, bo ostatnio cały czas jest taki dosyć duży ruch tutaj na wjeździe do Gdańska na kokoszkach, więc ja na kokoszkach skręcam sobie w lewo, jadę na to dom spokojnej starości, słoneczko. Zawsze nie mogę się nadziwić, jaka to nazwa dla domu spokojnej starości, no ale to już jest inna sprawa. I tam wyjeżdżam koło Dendrona w takim miejscu bardzo industrialnym. Tam jest dużo jakichś ciężarówek, dużo jakichś starych zakładów, takich właśnie postkomunistycznych. I tam są niesamowite żywopłoty z głogów, ale to jest głóg jednoszlikowy, kwitnie teraz przepysznie, przepięknie na biało, potem jest bardzo dużo owoców. Naprawdę chciałabym Państwa zachęcić, żebyście się zainteresowali. Jeżeli chcecie posadzić żywopłot, jeżeli macie większą działkę, dlatego, bo oczywiście żywopłot z głogu jednoszlikowego musi być nie przycinany, tylko musi być tak, że tak powiem, uprawiany naturalnie. Wtedy on najpiękniej kwitnie, potem ma najwięcej owoców. Ale naprawdę zwróćcie uwagę na to, dlatego, bo to jest piękna, piękna roślina. U nas niedoceniana. W bardzo niewielu miejscach jeszcze te żywopłoty z głogu jednoszlikowego możemy zobaczyć, a na przykład w Anglii nadal, pomimo tego, że jest XXI wiek, nadal moda na żywopłot z głogu jednoszlikowego nie ustępuje i zawsze, jeżeli chodzi o żywopłot, jakiś taki, może niekoniecznie w mieście, ale w mieście też. Tak myślałam właśnie, żeby zamiast tego głogu pośredniego tam posadzić żywopłot naturalny, taki z głogu jednoszlikowego, który kwitnie na biało. Czemu nie? Bo tam jest tak łyso na tej Alei Wyklętych, Żołnierzy Wyklętych. No tam jest naprawdę smutno. Nie uważa pan, panie Tomaszu?
Uważam. Jedna z naszych laureatek pyta, kiedy może nas się sadzonek spodziewać? Z zeszłego tygodnia konkursu?
Tam jest napisane na... Aha, ten. Już, te już są wysłane chyba były w tym tygodniu.
Czyli powinno się...
Dzisiaj jest poniedziałek, na pewno. Ja już adresy zostały przekazane w poniedziałek zeszły, więc to na pewno to będzie na dniach.
Rozumiem.
Przepraszam, bo jest jeszcze ten konkurs pomidorowy na Ogrodowej, na mojej witrynie. Dlatego tak jest... mi się trochę pomyliło, bo tam jest ten
w zeszłym
termin
tygodniu
troszkę późniejszy.
Napisała pani Emilia, że w zeszłym tygodniu.
To pewnie z tego naszego radiowego konkursu.
Tak, tak się domyślam. Pani Beata pyta, czy czereśnie, aby były owoce, powinny być posadzone dwie, czy może być tylko jedna?
To jest tak samo. No zawsze im więcej, tym będzie pani miała lepsze plony, szczerze mówiąc. Chociażby dwie. I w ogóle wszystkiego więcej. To wtedy przylatuje więcej owadów, jest więcej zapylania i więcej potem plonów.
Pani Ania precyzuje. Mam do wydania 40 sztuk minimum. Bardzo żal mi je wyrzucić. Te, które chciałam mieć w tunelu, już mam posadzone. Oczywiście chodziło o urodzaju. Czyli pani Ania oferuje 40 sadzonek pomidorów.
No, tylko trzeba wiedzieć, co to są te pomidorki, czy to... No, pewnie to szklarni takie, ja myślę, jakieś
no,
takie... No to co robimy, pani Tomaszu?
Pani Aniu, w jaki sposób, bo na pewno ktoś z przyjemnością, że tak powiem, przygarnie te pomidorki, żeby się nie zmarnowały i szkoda by było. Tylko jak to zrobić, żeby pani nie miała kłopotu i żeby to ułatwić?
To musi pani, musimy powiedzieć teraz, że kto chce 40 sadzonek pomidorów...
I może tylko podać jakby miejscowość, żeby wiadomo było, bo na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś jest z Kwidzyna, załóżmy, no to może do Gdyni nie będzie chciał jechać,
no
jeżeli
właśnie.
Ktoś jest z Gdyni, to nie będzie być może chciał do Kwidzyna jechać.
No to generalnie będzie dla pana Tomasza po prostu tutaj troszkę więcej roboty, żeby to zgrać i...
40 sadzonek pomidorów, czyli jest... O co się, że tak powiem, ubiegać?
Ja myślę, że to jest bardzo dużo, że to wystarczyłoby dla czterech osób przynajmniej. Prawda?
No, 10 to na człowieka to wydaje się ludzką miarą. A nawet czasami w moich warunkach to jest wręcz za dużo.
No, dokładnie.
Kolejne SMS-y. Ja tutaj, no właśnie, no niestety ten obowiązek odpisywania na SMS-y w sprawie zaproszeń na wiosnę w ogrodzie no, troszeczkę mi paraliżuje władze umysłowe, ale postaram się to jakoś pogodzić.
To niech pan pyta,
syrop
ja będę
z bzu
gadać.
Był wspaniały, czekam na kwitnięcie. To a propos tego, na co czeka też pani
tak,
Katarzyna.
Tak, oj bardzo. No w Warszawie już kwitnie. Coś niesamowitego. Dobrze, że u nas jeszcze nie kwitnie, bo bym się zestresowała.
Pani Katarzyno, na jednym z portali, ja rozumiem, że wszędzie przychodzą jakieś osoby, które muszą pokazać, że się czymś zajmują i na przykład dostają tak zwany lifestyle, a dla niektórych lifestyle'em jest ogrodnictwo albo też
tak,
ogród.
Tak, najbardziej.
No i było napisane, że akacja jest w całości trująca i nie wolno nic. A ja myślałem, że z kwiatów akacji...
Może akacja jest trująca,
miód.
Może
ja
jest
myślałem,
trująca, panie Tomaszu,
akacji,
a to nie jest akacja.
No ja wiem, no robinie akacjowatej się...
No ale może komuś chodziło o akację. Akacja a. może i jest trująca, ale robinie akacjowa...
Tylko, że u nas nie, akacji nie ma,
czyli robinia pseudoakacja po łacinie... To jest roślina, która rośnie w Polsce, na którą mówimy akacja i nie jest trująca, dlatego, bo bardzo dużo ludzi je kwiaty.
W cieście można.
Tak. Poza tym to jest piękna, piękna roślina. Ja właśnie teraz...
Syrop można robić.
Teraz jak byliśmy...
Ale
ona się mocno
się
rozsiewa, więc trzeba troszeczkę uważać z nią. Jak lubi jakieś takie tereny, bardzo lubi piaszczyste gleby, to faktycznie może być uciążliwa. Ale teraz byłam na tych moich warsztatach warszawskich, byliśmy w Radości. To jest piękna taka dzielnica niedaleko Wawru. I powiem państwu, że tam tyle jest teraz kwitnących tych roślin. Robinii akacjowych, że po prostu jak śnieg spadają te kwiatki, które przekwitają. Coś fantastycznego.
A potem zostają te piękne, podłużne jakby worki z nasionami, na których można grać. Marakasy sobie można zrobić.
W ogóle to jest bardzo fajna roślina, bo ona jest taka ażurowa. Ona nie jest taka, nie blokuje całkowicie światła, tylko właśnie tak niektóre promienie słoneczne przez nią przechodzą. Tak podobnie jak brzuska.
W młodości się używało listków do wróżenia kocha, nie kocha, tak? Kocha, nie kocha. Mhm.
U nas nie było we Wrzeszczu dolnym akacji.
Szanowna pani Kasiu, szukam odpowiedzi na pytanie, co stało się z naszym drzewem morela. Pięknie, obficie kwitło, a teraz w miejscu, gdzie były kwiaty, pojawiła się żywica. Gałązki więdną, są suche, liście jak widać są ok. Na zdjęciu mamy fragment tego drzewka. No rzeczywiście, wszystko wygląda jak...
Jakby trzeba było,
jak normalnie. Normalnie
ja sobie zobaczę to zdjęcie, sobie wezmę to zdjęcie, aby ja sobie przeanalizuję i w przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym, dobrze? Bo to trzeba chyba poświęcić troszkę czasu na to.
Grubsza sprawa. Pani Katarzyna pyta, czy drzwiczki do tunelu foliowego otwierać nawet przy zimnym wietrze? Mam w nim młode sadzonki pomidorów.
Przy zimnym nie, ale ogólnie właśnie, powiedzmy o pomidorach, dobrze? Pani Tomaszu, pan sobie tam, że tak powiem, robi te swoje numery telefonów, a ja tutaj się poprodukuję, jeżeli chodzi o pomidory. Bo warto powiedzieć, teraz właśnie jest ten czas, kiedy wszyscy albo już mamy swoje sadzonki, albo kupujemy jakieś sadzonki. Teraz ten weekend też dużo imprez się zanosi, podczas których można kupić sadzoneczki. Musimy uważać. Przede wszystkim, oczywiście, ja państwu powiem, że są ogródki takie, w których jest naprawdę słonecznie, szczególnie w mieście często tak się zdarza, że jest taka dookoła bardzo fajnie obudowane innymi budynkami, jest słońce, jest tak zwana patelnia, jest naprawdę gorąco. I wtedy faktycznie te pomidory można uprawiać na zewnątrz. W ogóle można uprawiać na zewnątrz wszędzie, ale one za bardzo się nie udają. I dlatego właśnie szkoda państwa nerwów, państwa zachodu, a potem przyjdzie mokre lato, tak jak w zeszłym roku, i te pomidory nie będą wcale dobrze rosły, będą miały choroby, szczególnie chorobę oczywiście pod tytułem zaraza ziemniaczana, która jest najgorszym takim, najgorszą zmorą uprawców. oprawców pomidorów.
Nie najlepiej się kojarzy. Miłośników pomidorów, którzy samodziennie
uprawiają
mają
u siebie
to,
w ogrodzie.
Te ulubione owoce zwane warzywami znalazły się na ich talerzu.
Tak, warzywowe, owocowe. I to jest bardzo ważne. Dlatego musimy tym pomidorom jak najbardziej ułatwić życie, żeby one miały jak najlepsze możliwości do wzrostu. Dlatego jeżeli macie państwo możliwość jakąkolwiek, to postawcie sobie folię. Postawcie sobie nawet taką folię przy ścianie, taką jakby półfolię przy ścianie domu, bo wiadomo, przy ścianie domu jest zawsze najcieplej. Ja mam akurat ogromną folię, dlatego, bo ja jestem poważnym ogrodnikiem, że tak powiem, już takim za bardzo... ja już nie mogę, mała folia mi nie wystarczy, ale można zacząć od malutkich. To jest bardzo ważne. One, pomidory, nie znoszą mieć na liściach i na pędach i na owocach wody. Dlatego jeżeli będzie deszczowe lato, to będzie po nich, będzie kiepsko. Także jeżeli można, to proszę je uprawiać w szklarniach, w tunelach foliowych albo w takich niedużych foliach. I teraz tak, pomimo tego, że one lubią być przykryte od zimnego wiatru i od deszczu, to one muszą mieć porządny przewiew powietrza pomiędzy pędami. To jest bardzo ważne i to jest właściwie najistotniejsza rzecz, jeżeli chodzi o walkę z chorobami pomidorów. Jeżeli chcecie państwo uprawiać pomidory bez opryskiwania, co ja mam nadzieję, że jest właśnie tak, bo jeżeli chcecie uprawiać własne pomidory, jeżeli chcecie je opryskiwać, to wtedy nie wiem, po co tracicie czas, wtedy lepiej siedzieć sobie w ogrodzie z zimnym piwkiem, niż się przejmować pomidorami, a pomidory sobie kupić w supermarkecie, prawda?
Także przecież ja rozumiem, słuchają nas nieletni, pani Katarzyno, jeżeli... my tu zachęcamy do
piwko
00. Małego.
Ja myślę, że jeżeli państwo chcecie uprawiać własne warzywa, to będziecie uprawiać je ekologicznie. Także jeżeli żeby te pomidory nie cierpiały, to proszę sadzić je w dużych odległościach. Pomidor koło pomidora co około 70-75 cm, a ścieżki potem pomiędzy pomidorami około metra. Musi być jak największy przewiew powietrza pomiędzy pomidorami, żeby żadne choróbstwo tam się nie zagnieździło. Poza tym, nie podlewamy tak, że stoimy sobie ze szlauchem i z wężem powiedzmy i lejemy po pomidorach, po ziemi, nawet po ziemi, dlatego, bo to od ziemia się rozpryskuje, to wszystko potem idzie na pomidory. Naprawdę warto, jeżeli macie szklarnię czy tunel foliowy, naprawdę warto położyć linię kroplującą przy tych pomidorach i po prostu sobie potem nastawiać tam to podlewanie. My akurat to jest jedyne miejsce w naszym ogrodzie, gdzie my mamy automatyczny system nawadniania, dlatego, bo nasze pomidory czasami podczas letnich gorących dni, czasami dwa razy musimy dziennie je podlewać, a to by znaczyło, że my nie możemy wyjechać nigdy od siebie z domu, bo musimy je cały czas, prawda, podlewać. Także tam jest ten system automatyczny, bardzo, bardzo fajnie zdaje egzamin. Także naprawdę warto. Dalej, warto ściółkować. My nasze pomidory w szklarni, w tunelu, zawsze ściółkujemy słomą. Dlatego, bo słoma jest tania, słomy jest dużo, można kupić w takich dużych balotach od, no nie takich dużych, w takich kostkach, bez przesady, takiego balotu to nie schowacie Państwo do samochodu.
Jeżeli ktoś z Państwa na przykład niekoniecznie ma czas pojechać na Kaszuby do rolnika, to można także kupić od razu, powiem, na Elbląskiej, na targowisku czasami.
O, proszę, no tak, bo to jest bardzo dobry materiał dla działkowców, prawda? Także jak najbardziej coś takiego kupić sobie, no ja to kupuję, no to naprawdę nie jest drogie, 3 złote na pewno nie drożej za taki, za takiego, za taką kostkę i potem grubo tym wyłożyć w tunelu czy w szklarni i żeby nie chodzić po tej ziemi, żeby jej nie ubijać, to jest raz, dlatego, bo przecież pomiędzy pomidorami dużo chodzimy, żeby obrywać wilki, żeby je podwiązywać, żeby zbierać owoce później, prawda? Więc wchodząc po tej glebie, którą przygotowaliśmy mozolnie, żeśmy przekopywali z kompostem, z obornikiem przekompostowanym, żeśmy tak o nią dbali, to potem będziemy po tej glebie chodzić i ją udeptywać. Myślę, że to jest nie za mądre, prawda? Także przede wszystkim ta ściółka w postaci słomy jest tak jakby takim buforem, takim, no, takim, taką amortyzacją dla tej naszej, dla tych naszej, chodzenia po tej naszej glebie. A poza tym, to jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli ściółkujemy, to te wszystkie choroby odglebowe, a również zaraza ziemniaczana, ona sobie mieszka w glebie i potem przy dobrej pogodzie przenosi się na roślinę, czy dobrej dla niej, czy to jest takiej wilgotnej pogodzie, której niestety też mieliśmy bardzo dużo. Przy suchej pogodzie nie przenosi się. Dlatego nie ma co też tak lać tym wężem w szklarni z pomidorami ani w tunelu. Tak jak mówię, wilgoć w powietrzu z pomidorami nie działa.
Mam nadzieję, że problem pomidorów pani Ani został rozwiązany. 4 osoby, które się ubiegały o sadzonki pomidorów, a to Gdynia, Wiczlino, przekazałem kontakt, bo się po 10 Super. Chciały, więc mam nadzieję, Perfect. Że wszystkie zostaną
Perfect.
Posadzone i będą pięknie kwitły najpierw, a potem owocowały.
Owocowały, na pewno. Będą a dzięki temu, że myśmy Państwu pomogli, proszę nam tutaj wysłać kilogram pomidorów. Żartuję. W każdym razie te pomidory prosimy, żeby je ściółkować, żeby te choroby nie przechodziły potem na rośliny. I tak, pamiętajmy.
Lać
żeby...
wodę na słomę, pyta pani Dorota? Jak już
Nie lać, właśnie proszę sobie, ale jak już to wsadzić tam tego węża pod słomę, żeby to było, żeby nie było
może
w ogóle...
lejek zrobić. Wykorzystać butelkę PET, odwrócić ją do góry można, nogami, odciąć można, jej denko, wbić można. Ją lekko, żeby była przy tym.
Można, panie Tomaszu. I w ten sam sposób potem do tego samego, do tej samej butelki można wlewać z nawozem, tak? Czyli no na przykład z gnojówką albo pokrzywową, albo z gnojówką z obornika, albo z gnojówką potasową z żywokostu w momencie, jak pomidory zaczną już kwitnąć. I to jest ważne. Potem jeszcze jedna rzecz. Możemy pomidory opryskiwać dla wzmocnienia probiotykami, tak, z tymi zwanymi EMA-ami, czyli efektywnymi mikroorganizmami, tak, bo to są po prostu dobre szczepy wielu, wielu bakterii, które za mało jest w tym dzisiejszym świecie, bo wszystko jest takie sterylne, prawda? Opryskiwać nawet gnojówką z obornika, gnojówką z tego żywokostu. Im więcej, że tak powiem, opryskamy tą roślinę jakimiś takimi naturalnymi rzeczami, ona będzie miała tak jakby tonik na sobie, będzie wzmocniona i potem będzie miała oczywiście większą szansę na jakąkolwiek walkę z chorobą, jeżeli ją zaatakuje, albo ze szkodnikami. I oczywiście przede wszystkim, ja bardzo, bardzo polecam, o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bardzo polecam uprawę pomidorów szczepionych. Dlatego, bo one same w sobie są bardziej odporne, przez to, że są szczepione na podkładkach z pomidorów dzikich, które są odporne na bardzo, bardzo wiele. Na przesuszanie, także czasami jak czegoś nie podlejemy.
Na pierwsze, że tak powiem, podejście do pomidorów, dzień dobry, ja w zeszłym roku przecież pierwsze miałem podejście. Co prawda zamiast 3 chyba zrobiły mi się ze 4 pędy, a może nawet z 5, ale
no bo to jest troszeczkę, ja wiem, to jest troszkę skomplikowane na początku z tymi pędami. Ja obiecuję Państwu, że zrobię transmisję na żywo na moim fanpage'u i Państwu pokażę, jak te wilki już urosną na tych pomidorach, jak to tam trzeba obrywać. Ale
to jest
też...
bardzo ważne, bo mieliśmy w wiadomościach o zupełnie innych wilkach, które nie boją się ani krzyku, ani piszczenia, a te się nie biorą też ani krzyku, ani piszczenia, je trzeba po prostu obrywać.
Trzeba je obrywać, tak. Ja u siebie w tym, ja tutaj, jeżeli Państwo macie ochotę na mniejszą imprezę roślinną, ogrodową w tym roku, w tym tygodniu, to ja serdecznie w tą najbliższą sobotę zapraszam do siebie, do ogrodu. Będziemy mieli też taki mały kiermasz wiosenny sadzonek i właśnie będziemy mieli pomidory szczepione, pomidory tradycyjne, które my uprawiamy z takich nasion pomidorów, które są właśnie przepyszne, dlatego, bo żeśmy je sami u siebie wypróbowali. I ja przy okazji też Państwu będę opowiadała o pomidorach, jak to uprawiać. Także
w tę sobotę?
W tą sobotę, czyli 19 maja to jest, prawda? 19 maja u mnie w ogrodzie od godziny 12 do 17 będzie się naprawdę dużo, dużo działo. To będzie też pierwsze otwarcie mojego ogrodu w tym sezonie. Będziemy tutaj teraz się streszczać, żeby Państwu tam jak najwięcej atrakcji zapewnić, ale na pewno będą pomidory i sadzonki innych warzyw i będziemy o tych pomidorach opowiadać, jak to uprawiać, żeby ekologicznie, a zdrowo.
I szansa na to, żeby zadać pytanie, które ciągle na przykład nie może się pojawić, bo w tym
tak jest. To jest moment, kiedy Państwo możecie legalnie do mnie przyjechać, brama będzie otwarta.
Przyprzeć do... szklarni i do muru i zapytać o wszystko. Najbliższa sobota od godziny raz jeszcze?
Od godziny 12 do godziny 17.
12:17 Katarzyna Bellingham zaprasza, a ja zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.